kończę. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Jest 9 minut po godzinie 18, środa popielcowa na antenie katolickiego Radia Podlasie i obiecany gość w studiu ksiądz Jacek Świątek. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie. Panią Państwa.
Dzisiaj chcemy się zastanowić i jakby też zrobić taki punkt wyjścia od hasła, które będzie nam towarzyszyło przez cały Wielki Post na antenie, zwłaszcza w tych środowych rozmowach, środowych spotkaniach. Nikt nie zbawia się sam. Można w różny sposób to hasło rozumieć i pomyślałam sobie, że może na początku zastanówmy się nad tym punktem, kiedy w ogóle człowiekowi zbawienie zaczęło być potrzebne. To była swego rodzaju odpowiedź, obietnica Boża na konsekwencje grzechu pierworodnego. Czyli mamy scenę w raju, kiedy człowiek staje się nieposłuszny względem Boga. Dopiero wtedy ta potrzeba zbawienia pojawia się, gdyby nie było grzechu pierworodnego, takiej potrzeby nie byłoby.
No właśnie, tutaj mamy pewną zbitkę pojęciową troszeczkę i pewne skróty, którymi my jak gdyby operujemy, bo one ułatwiają nam po prostu życie, tak jest prawda. Zarówno ekonomia językowa, jak i ekonomia działania powoduje, że bardzo często chodzimy na skróty. Jeżeli byśmy mogli mówić o potrzebie zbawienia, zależy co rozumiem przez słowo zbawienie. Jeżeli przez słowo zbawienie rozumiemy życie, udział człowieka w wewnętrznym życiu Boga, to można by powiedzieć, że taka potrzeba w człowieku istniała od momentu stworzenia. Dlatego, że my jesteśmy, byliśmy stworzeni jako stworzenie przemijające, na co bardzo silnie zwrócił uwagę w 2008 roku papież Benedykt XVI, mówiąc o tym, że Wielki Post przypomina nam przede wszystkim naszą ludzką kondycję, kim właściwie jesteśmy. Przypomina nam o tym, że jesteśmy stworzeniem przemijającym. I to przemijanie było także widoczne nawet jeżeli chodzi o kwestię raju. Coś się działo, mijały pory dnia, to jest logiczne, no tak trzeba by było to ująć.
Byłby jakiś rodzaj śmierci człowieka.
Tak, mając w wyniku którego człowiek przychodził do rzeczywistości, wewnętrznej rzeczywistości Boga. Problem tylko w tym, że tak do końca dzisiaj możemy spekulować, czy byłoby to już od razu przejście równoznaczne z tym, co byśmy dzisiaj nazywali zmartwychwstaniem, czyli z uwielbieniem także i naszego ciała, czy też nie. Ale jednak moment śmierci, tego przejścia z tej rzeczywistości do rzeczywistości niebiańskiej był. To wynika z naszej przemijalności.
Człowiek nie był nieśmiertelny.
Nie był po prostu, nie był Bogiem. Nie posiadał tego daru, a posiadał materialne ciało, które podlegało takim, a nie innym prawidłom. Dlatego tutaj w tym sensie możemy mówić o zbawieniu, które wynika z konstytucji człowieka, który z jednej strony wychylony w stronę Boga poprzez fakt, że jest stworzony na jego obraz i podobieństwo, a z drugiej strony zanurzony w rzeczywistość materialną, którą znamionuje właśnie przemijalność, potrzebował właśnie tego, co zresztą potem wyrażali również i wielcy poeci, chociażby starożytności, jeszcze przed pojawieniem się Jezusa Chrystusa, chociażby słynne, to już było po pojawieniu, ale słynne stwierdzenie Horacego non omnis moriar. Była to jakaś potrzeba, że ja muszę niecały umrzeć, coś we mnie nie może umrzeć. W tym sensie moglibyśmy mówić, że sam fakt zbawienia wynika, sama potrzeba wynika z konstytucji bytu ludzkiego, ale rzeczywiście, jeżeli mówimy o tym zbawieniu rozumianym jako odkupienie, bo tak to trzeba by było teraz ująć, to rzeczywiście ta potrzeba pojawia się po grzechu pierworodnym. I wydaje mi się, że tutaj najważniejszą sprawą, jeżeli chodzi o grzech pierworodny, to nawet nie jest fakt samego nieposłuszeństwa Bogu. Dlaczego? Bo znowuż powiedzenie nieposłuszeństwo Bogu, no to też, no przecież ja nie jestem stworzeniem, Bóg dał mi takim, które jest zdeterminowane w swoich działaniach, musi coś tam robić, prawda, na tej zasadzie, po to Bóg mi dał wolną wolę, żebym mógł dokonywać wyborów. I nie można przecież uznać Pana Boga za kogoś, kto chciał stworzyć człowieka, który stałby przed nim jak sowiecki, jak rosyjski żołnierz przed carem, Ruki Paszwam, prawda, i na zasadzie z wyrazem tak głupim na twarzy, żeby przypadkiem nie peszyć najjaśniejszego Pana. No to...
Nie o to chodzi.
Nie o to właśnie chodziło. Bóg stworzył człowieka jako istotę wolną. Bóg dał mu możliwość wyboru. Jednakże Bóg dając swoje przykazania, dał niejako człowiekowi receptę na szczęście. I teraz problem odwrócenia się człowieka od Boga, od źródła swojego szczęścia, odwrócenia się od jego praw, czyli to, co my nazywamy nieposłuszeństwem, w gruncie rzeczy było odwróceniem się człowieka od tego, co było właściwym jemu przeznaczeniem. Człowiek zerwał nić z tym wszystkim i w tym momencie pojawia się mały problem. Jeżeli ten dar życia wiecznego, wieczności w Bogu był darem Boga, to był dar Boga dla swojego stworzenia, to człowiek odrzucając ten dar, sam z siebie nie może tego daru z powrotem zyskać. Dlaczego? Dlatego, że to jest darem. Ten ktoś musi jeszcze raz ten dar mi dać. No ale każdy z nas w swoim życiu wielokrotnie miał takie przypadki, że próbował drugiego człowieka obdarować jakimś dobrem i gdy ten odpychał, no to my się ten nafukaliśmy, nadąsaliśmy, ja ci drugi raz tego nie dam. No oczywiście nie mówię, że Pan Bóg jest taki na tej zasadzie, ale też i z drugiej strony, bądźmy szczerzy, no ciężko, żeby to jakoś w tych kategoriach tego nie ująć. No i w tym momencie pojawia się moment właśnie ofiarowania tego daru. Tylko znowu jesteśmy w małej kropce. A mianowicie, jeżeli chcę dać komuś jakiś dar, to ten drugi musi chcieć go przyjąć. Problem człowieka. Czy człowiek chciał przyjąć ten dar? To, co się dokonywało po opuszczeniu przez człowieka ogrodu Eden, chociażby sam fakt budowy wieży Babel, czy wcześniej zbrodni Kainowej, pokazuje, że człowiek nie chciał przyjąć tego daru. Odwracał się ciągle od swojego Stwórcy, odwracał się ciągle od swojego Zbawcy. Bóg chciał go obdarować, ale on nie, albo nie mógł, albo nie chciał przyjąć owego daru.
No dobrze, ale w tym momencie ktoś mógłby zapytać, to w czym były lepsze czasy przyjścia Chrystusa na ziemię od tych czasów budowania wieży Babel, odwracania się i niechęci przyjęcia tego daru?
Bóg nie jest Bogiem, który narzuca się. Bóg nie jest kimś narzucającym się. Przypomnijmy sobie tą scenę z raju, kiedy Adam dokonuje grzechu, a Bóg idąc woła: Adamie, gdzie jesteś? Przecież no, jeżeli Bóg jest wszechwiedzący, doskonale wiedział, za którym krzakiem on się ukrył, prawda? Ale Bóg mimo wszystko nie narzuca się. To ty, człowieku, odpowiedz. To ty, człowieku, daj swoją odpowiedź. I Bóg, nie narzucając się, tworzył rzeczywistość jako swoisty matecznik, w którym mogła się dokonać przyjęcie przez człowieka Bożego daru zbawienia.
Mówimy o historii zbawienia.
Tak, historii zbawienia. To jest stworzenie pewnego matecznika, powolne wprowadzanie ludzkości w ten ponowne jak gdyby obdarowanie, z tym, że no znowu jesteśmy, mówię, w tej małej kropce, musi być jeszcze ktoś, kto ten dar przyjmie. I dlatego się pojawia wcielenie Słowa Bożego, drugiej osoby Trójcy Świętej, która staje się człowiekiem i może przyjąć ten dar jako człowiek. Stąd święty Paweł Apostoł wyraźnie nazywa Chrystusa nowym Adamem. Nowym Adamem, który przyjmuje ten dar jeszcze raz w imieniu całej ludzkości. My w Chrystusie właśnie dostępujemy zbawienia. Znowu otrzymujemy ten dar. Na tej zasadzie.
W Chrystusie zbawienie dokonało się. Dlaczego mówimy, że każdy z nas jakby, nie chcę teraz złych słów użyć, ale musi zasłużyć na to zbawienie? Jego życie ma polegać na tym, że mamy dążyć do takiego momentu, kiedy jesteśmy w stanie ten dar przyjąć?
To znaczy, dar jest zawsze darem darmowym, czyli nie jest czymś, co jest, co możemy zakupić. Przykład chociażby z pierwszych wieków chrześcijaństwa, z Dziejów Apostolskich, próby kupienia łaski Bożej kończy się raczej tragicznie, jak pamiętamy. Ci małżonkowie, którzy próbują ukryć pieniądze, no gdzieś tam no, padają, prawda? Szymon Mak, który próbuje kupić tę moc, no, zostaje wyśmiany przez apostołów na dobrą sprawę, że to nie, przecież nie o to tutaj chodzi. Natomiast ja bym nie odsądzał od czci i wiary tego słowa zasługa. Dlaczego? Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Jeżeli Bóg przez całą historię niejako zbawienia przygotowuje ludzkość na przyjęcie, ponowne przyjęcie tego daru nowego życia, które ma potem dokonywać się w wieczności, co więcej, sprawia, że Jego Syn staje się człowiekiem, druga osoba Trójcy Świętej staje się człowiekiem i przyjmuje w imieniu ludzkości ten dar jako pierwsza, choć nie jest bez grzechu, jak nawet jak to jest wyznawane przez nas, ale przyjmuje ten dar w imieniu ludzkości. Podobnie rzecz ma się także i z nami. Każdy z nas ma swoją, no nie chcę użyć tego słowa, nie lubię tych słów, ale mimo wszystko trzeba by powiedzieć, taką swoistą prywatną historię zbawienia. Moje otwieranie się na przyjęcie owego daru Bożego. Kiedyś swego czasu czytając Sumę Tomasza Zakwinu, zastanawiała mnie jedna rzecz, bo Tomasz Zakwinu mówił o tym, że nie wszyscy będziemy mieli tę samą ilość szczęścia w niebie, ale wszyscy będziemy mieli w pełni to szczęście. Zależy od tego, jakim naczyniem my jesteśmy, bo jeżeli jest naczynie, które jest półlitrowej objętości i naczynie, które jest litrowej objętości, to jeżeli oba naczynia napełnią po brzegi, to zadam pytanie, które jest pełniejsze? No oba są pełne, ale w którym jest więcej wody, w którym jest mniej wody? No wiadomo, że w tym półlitrowym jest mniej wody, ale ono jest też pełne. Prawda? Więc to jest ten obraz, który można by było jak gdyby popatrzeć. I Tomasz za chwilę mówi, na tyle będziemy uczestniczyć, będziemy cieszyć się wizją Beatifica, choć będziemy cieszyć się w pełni, ale ta pełnia będzie różnić się od tego, jak będziemy do tego momentu przygotowani.
Ale ja bym się na chwilę nad tym zatrzymała, dlatego że jest to dla mnie bardzo piękne porównanie, bo to jest też ogromny szacunek Boga do naszych potrzeb, do tego, na ile nas stać, na ile my chcemy.
No tak, dlatego jakby mówiłem,
nie
że Bóg
jest dawanie
narzuca.
Na siłę, prawda?
Bóg się nie narzuca z tym, ze swoim darem. Daje tyle człowiekowi, na ile człowiek rzeczywiście jest przygotowany. Dlatego, no bądźmy szczerzy, no, niektórzy twierdzą, że piekło będzie puste, no ale są też i tacy ludzie, którzy na tyle są ciaśni, zacieśnieni w swoim życiu grzesznym, że nie będą w stanie przyjąć tego daru. No i tu się pojawia to nieszczęście pustki, prawda? Ale to już jak gdyby temat na inny temat rozmowy.
Być bardzo ciekawy.
Natomiast wróćmy tutaj do tego momentu. I ponieważ każdy z nas posiada własną historię zbawienia, to ta własna historia zbawienia jest otwieraniem się na tą łaskę Pana Boga. I dlatego możemy mówić o pewnej zasłudze, bo im bardziej rozszerzy się ludzkie serce na przyjęcie Boga, tym bardziej ten dar będzie się w naszym życiu przejawiał. Zresztą mamy w psalmach ten przepiękny moment. Pobiegnę drogą Twych przykazań, jeśli rozszerzysz moje serce. Prawda? To jest taki moment. Pobiegnę drogą Twych przykazań, jeśli rozszerzysz moje serce. Niesamowite słowa, które padają w Piśmie Świętym. W związku z tym, jeżeli mówimy o tej zasłudze, to właśnie o tym. Oczywiście no, ktoś może powiedzieć, no Pan Jezus dokonał zbawienia. Tak, bo jest możliwość uzyskania tego daru. W Jezusie Chrystusie mam możliwość otrzymania tego daru. I teraz moim zadaniem jest ukształtować siebie na wzór Syna Człowieczego. Na wzór Syna Człowieczego. To, zresztą to mamy i w Piśmie Świętym, i w nauczaniu Kościoła. To naśladowanie Jezusa Chrystusa. To nie chodzi o to, że będziemy teraz zapuszczać długie włosy, brodę, prawda? Chodzi
i na bosaka. Szat,
na bosaka, czy coś innego. No nie, Pan Jezus
w sandałach chodził,
więc jednak nie odbierajmy możliwości zarobkowania firmom obuwniczym, no jednak będą one mogły to spokojnie robić dalej. Natomiast to nie o to chodzi. Chodzi o takie ukształtowanie siebie, byśmy mogli ten dar przyjąć. Zwróćmy uwagę na bardzo ciekawy moment, ja mówię dla mnie takim tym niejako momentem zbawienia, który ja wiem, że teraz herezję popełniam, proszę nie budować żadnych stosów, ale to jest moje prywatne stwierdzenie. Dla mnie takim momentem zbawienia jest ten moment, kiedy Chrystus ogołocony ze wszystkiego, nawet z tej swojej, jak gdyby z tej swojej bezpośredniej relacji do Boga na krzyżu przecież krzyczy, Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, prawda? Dlaczego ja zostałem opuszczony? I nagle pośród tej jak gdyby pustki On dokonuje największego daru, tej miłości z siebie. Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego. Nie ma nic cenniejszego jak życie, istnienie człowieka. Nie ma nic cenniejszego. A jednak ja to oddaję Tobie. I to jest moment, kiedy z tego bytu ludzkiego, z tej ludzkiej natury człowieka, ludzkiej natury Jezusa Chrystusa wydobywa się akt miłości względem Boga. Całkowity akt miłości.
Dobrowolny.
Dobrowolny, całkowity akt miłości. Boże, ja Ciebie kocham. Oddaję Ci, Ojcze, to wszystko, co mam. Nawet tę moją pustkę, nawet to wszystko, co wydaje mi się być straconym moim istnieniem, przegranym moim istnieniem, oddaję Tobie. I to jest ten moment odpowiedzi stworzenia, nie chcę mówić, że Chrystus był stworzeniem, ale odpowiedzi tej ludzkiej natury na dar miłości Boga. Wreszcie znaleźć się ktoś, kto ten dar przyjął.
Proszę księdza, dlaczego w Kościele nikt nie zbawia się sam, zbawiamy się w Kościele. Dlaczego w Kościele wiele osób, które gdzieś na obrzeżach tego Kościoła są, mają z tym problem? I myślę, że to jest takie pytanie, na którym warto się zastanowić, które być może jest szalenie oczywiste dla kogoś, kto w każdą niedzielę na mszę świętą, we wspólnocie jakiejś i tak dalej, ale jest wiele osób poszukujących, wiele osób, które jakoś nie potrafią się odnaleźć we wspólnocie Kościoła. Dlaczego przyjęcie tego daru musi się odbywać we wspólnocie Kościoła?
Ja bym wrócił tutaj do prologu Ewangelii Świętego Jana Apostoła. Ja wiem, że teraz trochę skaczę sobie po fragmentach
Pisma Świętego,
to jest bardzo przyjemne. Ale tam jest taki moment, gdzie ewangelista mówi nam w prologu, na zakończenie tego prologu, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Łaska i prawda. Dwie jak gdyby rzeczywistości, które zostały zaciemnione, bądź które odrzucił człowiek w momencie grzechu pierworodnego. Łaskę i prawdę. Prawdę o tym świecie, o tej rzeczywistości, prawdę o przeznaczeniu człowieka i tak dalej, i tak dalej. Prawdę o Bogu jako przyjacielu. To wszystko, co mówimy o prawdziwej rzeczywistości, jaka ona jest. I druga sprawa to jest łaska. Te dwie rzeczy przyszły przez Jezusa Chrystusa. I one stanowią dar dla nas. Prawda i łaska. I teraz potrzeba jest pośród tej rzeczywistości, w której istniejemy, elementu, który stanowi swoistą kotwicę tych dwóch rzeczywistości. Łaski i prawdy. I stąd pojawia się element Kościoła. Ja wiem, że my dzisiaj patrzymy na Kościół, zresztą nie tylko my. To wydaje mi się, że to na przestrzeni wieków zawsze tak było, tylko nam się dzisiaj wydaje, że my jesteśmy jacyś super lepsi od poprzednich wieków. Obawiam się, że nasi następcy będą to samo myśleć o nas, więc nie miejmy złudzeń, prawda, że jesteśmy jakąś dzisiaj lepszą cząstką rzeczywistości historii człowieka.
Bardziej światło i świadomą.
Nie ma czegoś takiego. Natomiast wrócę do całości. My patrzymy na Kościół w sensie instytucjonalnym. Widzimy różnego rodzaju zachowania instytucjonalne. Widzimy ludzi, którzy są tacy, a nie inni. Widzimy grzechy tychże ludzi, widzimy ich słabości. Widzimy niedoskonałość struktur kościelnych. Zastanawiamy się, jak to poprawić. I trochę zaczynamy postrzegać Kościół jako instytucję. Jako instytucję, która jest pośród tego świata. Tymczasem ja przypomnę nam, chrześcijanom, być może niezauważany element wyznania wiary, które każdej niedzieli, w każdą uroczystość czynimy w naszych kościołach. Tam jest jeden moment. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. To słowo wierzę pojawia się w wyznaniu wiary czterokrotnie. Najpierw wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego. Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, wierzę w Ducha Świętego i wierzę w Kościół. Kościół jest rzeczywistością przede wszystkim sakralną. Ja na rekolekcjach czasem mówię, zwróćcie uwagę na ten budynek, w którym się znajdujemy. On różni się od pozostałych budynków, ale czym się różni? Wystarczy, że z tego kościoła wyniesiemy konfesjonały, wyniesiemy ołtarz, wyniesiemy tabernakulum i mamy albo muzeum, albo salę koncertową, albo przerabiamy to jak na dom, jak w niektórych krajach dzisiaj sprzedaje się kościoły i przerabia się na hotele, domy, czy no, jeszcze
wille inne przybytki. W lepszym lub gorszym guście.
Zgadza się.
Zależy od architekta.
To, co wyróżnia ten budynek, to jest fakt, że tu znajdują się elementy wskazujące na działanie łaski. Jeżeli mówimy, że owo zbawienie dokonuje się w kościele, to dlatego, że kościół jest depozytariuszem i prawdy, i łaski. I w gruncie rzeczy ten Kościół powołany jest do strzeżenia tych dwóch prawd. Jeżeli zatem mówimy, że dokonuje się przez Kościół zbawienie, to właśnie dlatego. I nie jest dziwną rzeczą, że święty Paweł Apostoł nazwie Kościół mistycznym ciałem Chrystusa. Bo to właśnie jak gdyby od głowy rozchodzą się te dwie rzeczywistości na całość Kościoła. Zatem to zdanie świętego Cypriana, chyba zdaje się, czy Cyryla, już nie pamiętam dokładnie, któregoś z nich, że extra ecclesia non salus est, czyli poza Kościołem nie ma zbawienia, nie wynika z faktu, że Kościół to są tylko i wyłącznie widzialne struktury, ale wynika z faktu tego, że właśnie w Kościele zostało to złożone. I poprzez Kościół może dokonywać się zbawienie. Czasem to zbawienie dokonuje się różnymi drogami. Ja wiem, że teraz powiem kolejną herezję, ale poszedłem na film Martina Scorsese pod tytułem Milczenie. Przyznam się, że odniosłem zupełnie inne wrażenia, aniżeli różne panie z krytyki politycznej albo co innego, czy też z Gazety Wyborczej. Szczęść Boże, im każdy ma swoją oddźwiękowość, każdy ma swoje temperamenty, co mnie to obchodzi. Natomiast zwróćcie uwagę Państwo na ostatnią scenę tego filmu, kiedy ten renegat, ten apostata, ten ojciec Rodriguez, który odstąpił od wiary katolickiej, działał przeciwko wierze chrześcijańskiej, który wręcz z uporem maniaka pokazywał, żeby nie wwozić tych rzeczy związanych z chrześcijaństwem do Japonii. I potem umiera, jest wynoszony w tym takim kotle, w którym potem spalają to jego ciało i jest pokazany taki moment, że trzyma w ręku to ciało, ma włożone w rękę malutki krzyżyk. Ten krzyżyk otrzymał od przewodniczącego gminy chrześcijańskiej, który gdy przyjechał do Japonii w czasie prześladowań, przedostał się do Japonii. I ten mu wręczył ten krzyżyk. Ten potem człowiek, który pełni swoją jakąś rolę katechisty, on potem zginął, zamęczony za wiarę, zresztą potworną śmiercią, bo postawiono krzyże i on w miejscu, gdzie był przepływ i on po prostu się raz topił, raz był wystawiony, po 4 dni konał. Ale ten krzyżyk on od niego otrzymał i to na ten moment przejścia trzymał ten krzyżyk w swojej dłoni. Dlaczego o tym mówię? Często zastanawiamy się, po co są potrzebni męczennicy wierni, którzy oddają swoje życie właśnie po to, żeby ktoś potem w chwili śmierci mógł trzymać taki krzyżyk w rękach. Właśnie po to. I może właśnie dlatego może nastąpić zbawienie ludzi, o których my dzisiaj nie wiemy, bo nie wiemy, jaki jest ostatni moment ich życia. Tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Co się dokonuje w tym momencie, co się dokonuje w głębi duszy tego człowieka, nie wiemy. Nie wiemy. Natomiast potrzebny jest znak, który tym ludziom da chociażby nadzieję na zbawienie. I po to jest Kościół. Jeżeli mówimy o Kościele, że poza Kościołem nie ma zbawienia, to właśnie w tym sensie, że jest znakiem nadziei dla ludzi, że zbawienie jest możliwe, że nie jesteśmy pogrążeni w grzechu, ale jest możliwe zbawienie dla ciebie także.
Nie wiem, czy Państwo czytali orędzie papieża Franciszka na Wielki Post. Tam przywołana przypowieść o Łazarzu i o bogaczu. Są wyniesione te akcenty, o których często papież Franciszek mówi, czyli tego, żeby zauważać ubogiego w naszym życiu. Ale chciałabym to też trochę rozszerzyć, bo znowu nikt nie zbawia się sam. Żebym, nie wiem jak bardzo, swoją wiarę wyśrubowała, czy też posiadała różną wiedzę teologiczną na różne sposoby oglądaną, no to jeśli nie będę miała tej miłości, o której święty Paweł pisze i nie będę widziała drugiego człowieka, no to chyba kiepsko będzie z tym odkupieniem, kiepsko będzie ze zbawieniem. Jeżeli nawet sama będę się doskonaliła, to jeśli ksiądz Jacek Święty, który siedzi obok mnie, zejdzie na manowca, ja nawet tego nie zauważę, bo będę sobą zajęta, no to chyba też nic dobrego z tego nie będzie i pewnie gdzieś tam za to trochę odpowiem. Czyli jesteśmy za swoich braci we wspólnocie Kościoła odpowiedzialni. Proszę się nie śmiać, proszę księdza.
Ja się nie śmieję,
to był przykład na potrzebę rozmowy.
Wiem, tylko że ja w tym momencie sobie przypomniałem pewien fragment ze Stachury, gdzie padają słowa cudne manowce.
No, manowce bywają cudne. No,
więc w związku z tym, a to takie tylko skojarzenia są przekleństwem, jak niektórzy twierdzili, więc zostawmy je gdzieś na boku. Natomiast wrócę do jeszcze jednej rzeczy. Trochę za łatwo byłoby, gdybyśmy potraktowali, bo powiem wprost, dobrze, okej, mam zauważyć drugiego człowieka, bardzo pięknie, tylko najczęściej, bardzo często, znowu nie chcę tego, żeby to zabrzmiało źle, ale bardzo często możemy potraktować drugiego człowieka narzędnie. Ja ci teraz udzielę jałmużny i w ten sposób zdobędę własną doskonałość. Dostrzegłem ciebie, wszystko jest w porządku. To nie o to chodzi.
A o co?
Nie o to chodzi. Dostrzeżenie drugiego człowieka polega przede wszystkim na tym, że on ma być odbiorcą daru, czyli miłości, który mam z siebie dać. A ten dar to zauważenie nie tylko jego potrzeb, ale to również zauważenie i jego powołanie, do czego ten człowiek jest powołany. Ja mogę często dać drugiemu człowiekowi dar, który spowoduje, że on zniszczy swoje powołanie. I to nie jest dar miłości. Żeby było to jasne. Bo często my łagodzimy ból naszego sumienia właśnie poprzez to, że dajemy, spotykamy człowieka na drodze i dajemy jemu, masz tu złotko, 5 złotych i odczep się ode mnie. Ja już byłem taki dobry, że dałem ci 5 złotych. No teoretycznie wspomogłem jego, odpowiedziałem na jego potrzeby. Nie wiem, czy jego potrzebą było pójście, kupienie puszki piwa. Nie wiem, czy jego potrzebą było w tym momencie, nie wiem, kupienie skręta gdzieś na rogu albo czegoś innego. To pal licho, no to, jest, to już nas mnie nie interesuje. To nie o to chodzi. Żeby było jasne. Niektórzy mówią, że księża czasem są źli, bo zamiast dać pieniądze, to pójdą z gościem do sklepu i kupią mu żywność. A ja właśnie jestem zwolennikiem tego. Jeżeli jesteś rzeczywiście głodny, to dobra, ja ci dam to, co jest potrzebne w tym momencie do zaspokojenia twojego głodu. Druga sprawa ważna. Mój dar musi być taki, żeby w tym człowieku obudzić przynajmniej chęć do tego, żeby być lepszym. To jest, żeby jednak zobaczyć swoje powołanie do bycia dzieckiem, dzieckiem Bożym, współdziedzicem Jezusa Chrystusa. Tu się pojawia takich opowiadań katechetycznych o wielkich ludziach jest dużo, ale mi się zawsze podoba to opowiadanie o Rainerze Maria Rilke, który miał jakiś tam wykład na temat bycia człowiekiem, no i studenci mu wytknęli. Codziennie pan mija żebraczkę, która siedzi na schodach uniwersytetu i pan nic jej nie daje. To co pan tam nam mówisz o jakiejś miłości od człowieczeństwa drugiego i tak dalej? Nie. No i on następnego dnia przechodząc dał tej żebraczce różę. Ta żebraczka wstała, odeszła. Przez tydzień jej nie było, po tygodniu wróciła, że brała dalej. I ci studenci mówią, ale czym ona przez ten tydzień żyła? Różą. Powiedział Rilke. Oczywiście piękny przykład, lekko głupawy. Przepraszam, że tak to
ale
powiem.
Ale coś jest na rzeczy.
Ale jest coś na rzeczy. Dostrzeżenie czegoś zupełnie innego. Że to jest człowiek. Jeżeli papież Franciszek dzisiaj rzeczywiście mówi o tym Łazarzu i bogaczu, to zwróć w tym, rzeczywiście jest jedna rzecz, na którą ja zwracam uwagę bardzo mocno. Otóż papież Franciszek mówi, my tego Łazarza znamy. Wiemy, jak ma na imię. Wiemy, jak ma na imię. Znamy całą jego drogę, że leży. My go znamy. To jest właśnie zobaczenie tegoż drugiego człowieka. Poznanie tego, kim on naprawdę jest. Nie anonimem, nie tylko elementem do mojej doskonałości, ale muszę najpierw to zobaczyć. Więc bardzo łatwo jest załatwić miłość bliźniego poprzez prosty datek, prostą jałmużnę i tak dalej. Naprawdę, autentycznie. To jest początek, wydaje mi się, drogi, którą musimy zrobić. Ale zwróćmy uwagę chociażby na Matkę Teresę z Kalkuty, zwróćmy uwagę na wielu innych świętych, którzy byli pośród nas. Oni swoich, tych ludzi, których obdarowali, znali z imienia, z nazwiska. Znali z imienia nazwiska. To jest poznanie prawdziwego powołania człowieka. I dlatego ja powiedziałem wyraźnie. Dar, który przyszedł przez Jezusa Chrystusa, to łaska i prawda. Podobnie jest z naszym darowaniem drugiemu człowiekowi. Dóbr. Ja daję mu jakieś dobro, to by była ta łaska, ale muszę dawać to w prawdzie. Benedykt XVI przecież w swojej encyklice Caritas in Veritate powiedział bardzo wyraźnie, że miłość bez prawdy staje się sentymentem, altruizmem. Ale nie jest miłością.
My czasami też jesteśmy tacy trochę okopani w swoim dążeniu do doskonałości i jakby trudno nam jest wyjść spoza pewnych schematów i zrozumieć, że drugi człowiek jest inny od nas, że to, co, to ta prawda, o której ksiądz mówi, że to, co jest dla niego dobre, to, co jest jakby jego życiem, jego wartością, niekoniecznie musi być tożsame z tym, co nam się wydaje, że jest
to też,
istotne.
Ale tu też bym... Ale no pamiętajmy o tym, że każdy dar miłości musi być elementem, który daje mi możliwość głoszenia dobrej nowiny, prawda? To ma być dobra nowina dla tego człowieka. To nie jest tylko i wyłącznie stworzenie dla niego ram państwa opiekuńczego. Nie, my nie jesteśmy od tego. My mamy dać mu dobrą nowinę. Z moim darem miłości musi łączyć się kerygmat, czyli powiedzenie prawdy o tym, że jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Oczywiście ja to mówię w sensie teoretycznym, bo teraz nie jest coś takiego, że ja daję 5 złotych komuś na ulicy
i głoszę.
Pan Jezus cię kocha i ma dla ciebie wspaniały plan miłości. Nie, sorry, to oczywiście jest pewna formuła teoretyczna, którą my podajemy, ale która musi mieć zastosowanie także w praktycznych zachowaniach. Natomiast ja bym tu powiedział o jednej bardzo ważnej rzeczy, którą sobie teraz przypomniałem. Jest taka książka, właściwie zbiór, mówiłem o tym zbiór, przed programem rozmawialiśmy, zbiór cytatów z ojców Kościoła, który zrobił święty Tomasz z Akwinu, nazywa się Złoty Łańcuch, to jest tłumaczone na język polski. I w tym, w tejże książce, na Środę Popielcową, Tomasz z Akwinu przypomina pewne słowa hrabana Maura. Dość zapomnianego dzisiaj już raczej myśliciela. Nie jest to święty, żeby było jasne. Hraban Maur pokazuje bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie przypomina pewien fragment z Ewangelii. Mówi: gromadźcie sobie skarb w niebie, gdzie rdzanie zżera, gdzie rdzanie niszczy, mól nie zżera, a złodzieje nie wykradają. I hraban Maur mówi tak: ta rdza, która zżera, to nasza pycha. Pycha, która zastępuje szlachetność zwykłą rdzą. To jest pycha. Mól, który zżera, który powoduje, że nie masz nawet tego, co ci się wydaje, że masz, to jest zazdrość, która się pojawia. I wreszcie trzeci element, złodzieje, mówi, to heretycy i demony, które tylko czyhają na to, żeby nas wyprowadzić poza prawdę, która została objawiona w Jezusie Chrystusie. I często nasze działanie względem drugiego człowieka, nawet jeśli określimy je słowami miłości, wielkich, wzniosłych haseł, bardzo często zatrzymuje się na progu pychy. Bardzo często jest elementem zwykłej zazdrości. Jak to? Jak to w seksmisji było? Nas, bohaterów, prądem? Nie, my się nie damy. To my pokażemy, prawda? Czyli zazdrość. I wreszcie pojawia się ten element braku prawdy w tym wszystkim, czyli te demony, które czekają tylko po to, żeby zaciemnić obraz naszego życia. I wydaje mi się, że jeżeli mówimy w tym momencie o naszym postępowaniu względem drugiego człowieka, nawet tym, co ujmujemy w ramach modlitwy, postu i jałmużny, to właśnie wydaje mi się, że tu jest cały klucz problemu. W kwestii tego, dlaczego ja to robię, dlaczego to czynię. Czy jest to dzielenie się największym moim skarbem, który mam, czyli moją wiarą, bo nie mam nic innego większego ponad to, co jest spośród tego świata. Czy też jest tylko i wyłącznie pewnym klajstrującym kitem, który wciska się w moje sumienie, żeby przypadkiem ono zbyt mocno nie jęczało. I to jest pytanie, które musimy sobie postawić. Ja zdaję sobie sprawę, że to, co mówię, nie jest proste, wydaje się bardzo gmatwające, ale mimo wszystko w ten sposób oczyszczamy naszą intencję. I wydaje mi się, że papież Franciszek po tej właśnie linii bardzo mocno idzie, bo on tam wspomina w swoim orędziu chociażby o chciwości pieniądza, czyli tej zazdrości, która gdzieś się pojawia, że ja muszę mieć ten pieniądz, zapominając, że pieniądz ma służyć dobru. Dobru to nie znaczy zaspokojeniu tylko i wyłącznie potrzeb materialnych, choć mogą być one również wejściowe, ale ma służyć dobru. I dlatego mogę przeznaczyć chociażby tą jałmużnę, którą daję, na jakiś cel, który jest związany, nie wiem, z działalnością misyjną Kościoła, cokolwiek. Prawda? Czy nawet na aparaty fotograficzne dla reporterów Katolickiego Radia Podlasie. Bo one mogą przyczynić się do dobra. Prawda? Na tej zasadzie.
Pomyślałam sobie o puencie. Gdyby ksiądz nie dodał o tych aparatach, to by była piękna puenta. To może jednak skończmy w sposób taki, nie wiem, bardziej odnoszący się do tego, co dzieje się w ciągu dzisiejszego dnia, bo myślę, że też każdy z nas zaczyna na progu Wielkiego Postu myśleć sobie, jak przeżyć te kolejne dni, żeby to był dobry czas. No nie wiem, to co byśmy poradzili tym, którzy myślą o postanowieniach wielkopostnych, o tym, żeby coś zmienić w tym czasie? Czy rzeczywiście mamy w sobie taką kondycję, żeby to była rewolucja sześciotygodniowa, a potem coś z niej wynikało? Ja zawsze mam takie przemyślenia dotyczące tego, że może warto nie szukać czegoś, co nie dotyczy naszego życia w sposób bezpośredni, tylko bardzo dokładnie przyjrzeć się temu, co w tym życiu się dzieje, po to, żeby wyłuskać takie właśnie rzeczy mało zauważalne.
Ja myślę, że też tutaj jest troszeczkę jest coś innego, bo to jak już jesteśmy przy tym chrześcijańskim fitnessie, jak rozmawialiśmy wcześniej, no to pamiętajmy o tym, że jeżeli jest źle prowadzony fitness, to potem pojawia się efekt jojo. To znaczy może także powiedzieć w naszym życiu duchowym, że z jednej strony najpierw doprowadzimy do tego, że rzeczywiście już schudliśmy z tego grzechu, że tak powiem, ale potem, prawda, jak już przyjdą czasy post wielkopostne, to wtedy mamy efekt jojo, czyli jeszcze bardziej. Wbrew wszystkiemu ma to uzasadnienie ewangeliczne. Przypomnijmy sobie, że jak zły duch jest wyrzucony i wraca, zostaje czyste to mieszkanie, w którym mieszkał wcześniej, to co robi? Sprasza siedem innych złych. To jest efekt chrześcijańskiego jojo, przepraszam za określenie. Czyli ponownego przytycia. Tak powiem.
Czyli jak w sporcie trzeba stopniowo, systematycznie i ten trening ma być z głową.
Dwie rzeczy, które musimy wiedzieć. Najpierw muszę wiedzieć, po co to wszystko robię. To jest jedna ważna rzecz. Cel, dla którego robię. A jedynym celem, o którym nawet mówi papież Franciszek, mówi o tym, że nasze życie rozwiąże się tak jak bogacza i Łazarza w zaświatach. Czyli w tym miejscu, gdzie, do którego dążymy. To jest przede wszystkim cel. Zwrócenie uwagi na życie w Bogu. To jest mój cel jako człowiek. Druga sprawa. Teraz następna rzecz. Jeżeli wiem, że jest cel, to muszę się zastanowić, jak do tego celu najszybciej dotrzeć. To znaczy w tym sensie najsprawniej, najskuteczniej i tak dalej, żeby nie błądzić, nie chodzić po manowcach. Po trzecie, muszę się zastanowić nad tym, co mi przeszkadza do tego celu dotrzeć. Czy to będzie brak odpowiedniej lokomocji, czy moja niechęć do ruszania się i pójścia w stronę tego celu, czy też inne tego typu rzeczy, nie wiem, kupiłem woły, kupiłem pole, ożeniłem się, jak to w Piśmie Świętym mamy, prawda? To jest pytanie, które musimy sobie zadać, co mi przeszkadza. I kiedy już będę wiedział, dokąd mam zmierzać, i jak mam zmierzać, i co mi przeszkadza, to już będę wiedział, co mam postanowić. I to nie będzie tylko niejedzenie cukierków.
Ta puenta mi się podoba. Dziękuję. Trochę w sportowym stylu, ksiądz Jacek Świątek.